Na początek zapytam i poproszę o kilka słów na temat historii, czyli samego powstania stowarzyszenia.
Jeżeli chodzi o nasze stowarzyszenie, no to w tym roku muszę powiedzieć, że będziemy obchodzić 20. rocznicę naszego jak gdyby powstania stowarzyszenia. Jak widać, przez 20 lat funkcjonujemy i no, trzymamy się prężnie, tak?
Czyli wiem, że panowie go nie zakładali.
Nie, my go nie zakładaliśmy.
Pan Jakub, nie wiem, czy ma już 20
lat? Tak, mam 25 lat. Pracuję w Stowarzyszeniu Pomost od czerwca 2019.
Ale rozmawiacie z kolegami, z pracownikami, którzy pracują dłużej i co legło u podstaw powstania?
Co legło u podstaw? No przede wszystkim, jak sama nazwa mówi, jest to stowarzyszenie rodzin, przyjaciół, osób chorych psychicznie, więc to jest taka dosyć mocno rozbudowana nazwa. Więc tutaj jak gdyby u podstaw jest ta pomoc szeroko zakrojona osobom właśnie chorym psychicznie, a także osobom w ich otoczeniu, czyli rodzinom, przyjaciołom i osobom bliskim, tym osobom chorym.
Teraz jest taki gorący czas, bo wiele organizacji pożytku publicznego właśnie prosi o wsparcie. Powoli będziemy się już, a niektórzy z Państwa pewnie to już zrobili, rozliczać z Urzędem Skarbowym. Chciałam Was zapytać, czy to, że jesteście OPP, czyli organizacją pożytku, to był dobry pomysł.
Myślę,
bo ja wiem,
dobry,
że to nie tylko przyjemności, ale również wiele obowiązków.
Wiele obowiązków, tak. No, mamy wiele obowiązków, bo przede wszystkim my stawiamy jako stowarzyszenie, stawiamy na rozwój takich osób, na to, żeby aktywizować te osoby po kryzysach, tak? Wiadomo, że no, organizacja pożytku publicznego, czyli jak gdyby działamy dla pożytku, tak? Sama nazwa mówi, działamy dla pożytku publicznego, działamy publicznie. No nie jesteśmy stowarzyszeniem czy tam fundacją jakąś prywatną. Działamy na szeroką skalę, tak? To nie jest...
Tak, w obrębie Stowarzyszenia Pomost mieści się też Centrum Wolontariatu. Mamy konsultacje psychologiczne bezpłatne dla mieszkańców Łodzi po różnych kryzysach, po różnych trudnych doświadczeniach. Aktywizujemy zawodowo osoby chorujące psychicznie u siebie, doradcę zawodowego. Mamy zajęcia z aktywizacji zawodowej. Pomagamy znaleźć osobom chorującym zajęcie, znaleźć pracę, poprawić po prostu swoją sytuację życiową.
No i cóż, no Stowarzyszenie Pomost to jest taka ogólna nazwa. Pod tą nazwą kryje się jeszcze Środowiskowy Dom Samopomocy.
Jakby jest kilka podjednostek funkcjonujących
tak, dokładnie,
w obrębie Stowarzyszenia
Środowiskowy
Pomost.
Dom Samopomocy, gdzie są zajęcia, jest to w standardzie tak jakby dziennym od godziny 10 do godziny 16, gdzie są różnego rodzaju zajęcia, treningi społeczne, psychologiczne. Mamy też zajęcia w tak zwanym klubie popołudniowym dla osób, które jednak wolą ten popołudniowy tryb życia.
Pracują albo uczęszczają do jakiejś szkoły,
tak,
albo po prostu wolą przychodzić.
Wolą jednak przyjść po południu, tak?
Więc zajęcia odbywają się w zasadzie w tym jednym środowiskowym domu samopomocy rano, a tutaj po południu, tak więc są jakby cały dzień przez cały 5 dni w tygodniu.
Skoro ta działalność jest taka wieloaspektowa, to myślę, że ten 1% to pewnie nie wystarcza na wszystko.
No staramy się...
Macie jakichś takich stałych darczyńców?
Fajnie.
Sponsorów.
Powiem tak, no fajnie by było mieć. No bo to wiadomo, że na tą chwilę jesteśmy jak gdyby finansowani z funduszu państwa, tak? Natomiast no, jeżeli znalazłaby się jakaś dobra dusza, dobra osoba, która chciałaby jak najbardziej wesprzeć nasze działania, no to bylibyśmy jak najbardziej za tym, tak?
Ma pan okazję zaapelować.
Ciężko jest mi apelować o to, żeby nagle pojawiła się super jakaś dusza, która przeleje powiedzmy swoje ciężko zarobione pieniądze na nasze konto, żeby wspomóc nasze działania. Owszem, można, znaczy mógłbym zrobić coś takiego, ale powiem szczerze, że nie jestem tego typu osobą, tak, która prosi. Raczej.
Czyli wolicie pokazać?
Tak, my raczej wolimy pokazać.
Chcieliśmy powiedzieć o tym, czym się zajmujemy. Oczywiście, gdyby tych środków finansowania było więcej, byłoby nas, jakby mielibyśmy możliwość przyjąć większą ilość uczestników. Teraz jest to około 30 osób. u nas w placówce. No i te działania nasze wtedy byłyby szersze na pewno. Mielibyśmy większą ilość pracowników, psychologów prowadzących te konsultacje psychologiczne, czy właśnie doradców zawodowych i tak dalej.
Moglibyśmy jak gdyby poszerzyć jeszcze bardziej naszą ofertę. Ja tutaj mam, jak ktoś lubi statystyki, ja wiem, że są tacy takie osoby i ktoś lubi suche dane. Ja mam tutaj na przykład takie dane, jak wykorzystaliśmy zeszłoroczny 1% podatku, to mam na przykład, że 682 osoby skorzystały z bezpłatnych konsultacji psychologicznych w związku z depresją, z wypaleniem zawodowym, z kłopotami rodzinnymi.
Tak naprawdę problemami natury psychicznej.
Czyli jakby nie patrzeć, no ten 1% pozwolił nam stworzyć bezpłatną linię konsultacji, tak? Że te osoby nie musiały za to płacić. Mogły przyjść, skonsultować się i tak naprawdę nie ponosić żadnych kosztów.
Jeżeli chodzi o tego typu konsultacje, z całą pewnością one są bardzo potrzebne. System nasz polski jest niewydolny, dlatego w najbliższym czasie rusza wielka reforma, przede wszystkim tej opieki w środowisku i przede wszystkim nad dziećmi i młodzieżą. Niedawno był obchodzony taki Międzynarodowy Dzień Depresji, leczenia. Też dołożyliście jakby swoją cegiełkę do konferencji, która odbyła się właśnie w Łodzi na ten temat. Jakie wnioski z konferencji wypływają?
Wnioski, no ja uczestniczyłem w tej konferencji i moje wnioski są takie, że nadal jeszcze jest dużo do zrobienia, jeśli chodzi zarówno o reformę, jeśli chodzi o uświadamianie. Ta konferencja była w dużej mierze skierowana do nauczycieli, do osób pracujących z młodzieżą, z dziećmi. Jest to krok jak najbardziej w dobrą stronę, żeby zapraszać do takiej debaty publicznej na ten temat, żeby mówić o tych sprawach. Ale wciąż myślę, w takim społecznym odbiorze jeszcze jest dużo do zrobienia, jeśli chodzi o właśnie rozmowę na temat depresji, na temat samobójstw dzieciaków, młodzieży, żeby w ogóle rozmawiać na ten temat. Jest to wciąż taki temat tabu, myślę. I też jakby nie mamy takiej świadomości dokładnie, jak wygląda pomoc dzieciom, młodzieży z takimi problemami, co pokazał jakby na przykład to, co się stało w przestrzeni publicznej po opublikowaniu tego słynnego artykułu niedawno w internecie.
Skoro pan Bartosz wspomniał o tych suchych danych, liczbach, to z całą pewnością trzeba mieć w świadomości to, że w Polsce więcej osób popełnia samobójstwa niż ginie w wypadkach drogowych. To trzeba sobie uświadomić. I chciałam was zapytać, czy to dobrze, że te informacje docierają teraz do nauczycieli, do rodziców, czyli do miejsc, w których potencjalni pacjenci po prostu żyją?
Ja myślę, że bardzo dobrze. Myślę, że jest to jeszcze za mało. Jeszcze za mało tych informacji dociera i powinno być tego więcej. Powiedzmy, na razie to my raczkujemy, jeżeli chodzi o ten temat.
Tak, te informacje też muszą mieć taki kompleksowy charakter, no bo z jednej strony po prostu chodzi o uświadomienie, że te problemy istnieją, że dzieci, że młodzież mogą przeżywać takie trudności, że to nie jest tak, że osoby małoletnie nie mają problemów tak naprawdę i w ogóle nie rozważają takich rzeczy. Więc pierwszą rzeczą jest świadomość, drugą rzeczą jest taka naprawdę merytoryczna wiedza odnośnie różnych sygnałów, które możemy zaobserwować, jak rozpoznać takie osoby w naszym otoczeniu, czy jak rozpoznać taki stan u własnych dzieci. Dalej, jak sobie radzić, gdzie się zgłosić, jak pomóc. Na tej konferencji, o której wspomnieliśmy wcześniej, na przykład bardzo fajnie były pokazane rzeczy, które dziecku powiedzieć, a których nie mówić na przykład. Co często jakoś tak przychodzi nam naturalnie, że a daj spokój, nie przejmuj się, będzie dobrze.
Przejdzie ci, tak.
Zamiast powiedzieć na przykład, że jestem tutaj dla ciebie, chcę cię wysłuchać, powiedz mi, z czym masz trudności.
To proszę przekazać słuchaczom te najważniejsze może uwagi, co ma zrobić rodzic, co ma zrobić nauczyciel, jak się zachować.
Myślę, że takie ważne rzeczy to obserwować i słuchać, wysłuchać naprawdę tego, co dziecko czy osoba właśnie małoletnia ma do powiedzenia. nie zbywać tych osób z takim przeświadczeniem, że ich problemy to nie są problemy, bo nam się wydaje, że to jest coś błahego, tak, jakiś konflikt z rówieśnikami w szkole, to, że ktoś tam został zwyzywany, a to może się okazać, że to jest dla tej osoby naprawdę cały świat, który się właśnie wali.
Ale może warto wyobrazić sobie siebie w takiej sytuacji.
Tak,
czyli osoba dorosła, która zostałaby w swoim miejscu pracy zwyzywana, tak? Przez wszystkich innych kolegów,
odrzucona,
koleżanki,
tak,
odrzucona. Tak.
I to jest właśnie ta świadomość, o której mówimy.
I też taka empatia jest potrzebna, tak jak pani mówi.
Że gdybyśmy właśnie bardziej potrafili przekazać rodzicom, nauczycielom tą świadomość, ja tutaj będę się tego trzymał, że gdybyśmy bardziej potrafili te informacje przekazać, w jaki sposób właśnie może nie tyle wpływać na to, jak te, powiedzmy, młode osoby się zachowują, ale jak wyłapywać od nich te sygnały, że coś im grozi, byłoby naprawdę dużo, dużo lepiej. No, z tym, że tak jak mówię, my dopiero z tym raczkujemy. Tutaj, jeżeli chodzi o to, kto tak naprawdę w Europie najlepiej sobie z tym radzi, no to jest Skandynawia. No, do Skandynawii nam jeszcze bardzo dużo brakuje, ale bardzo dobrze, ja się cieszę, że w ogóle zaczynamy.
Tyle, że w Skandynawii, jeżeli chodzi o liczbę samobójstw, to jest to duża
Tak,
liczba.
Ale jeżeli chodzi o liczbę, tak, jak pani mówi, że Skandynawia liczba samobójstw jest duża.
O ile nie większa jeszcze
owszem,
w Polsce,
natomiast
to są
jeżeli
osoby dorosłe. Tak,
tak, natomiast jeżeli chodzi o świadomość i o to, w jaki sposób jest zapobiegane, tak, to Skandynawia wiedzie prym.
Jeżeli chodzi o takie dane statystyczne, to z tego, co było mówione na właśnie konferencji w Urzędzie Miasta, to jeśli chodzi o dzieci i młodzież, ilość samobójstw wśród dzieci i młodzieży, to jesteśmy jako Polska na drugim miejscu w Europie po Niemczech.
O czym też się nie mówi oczywiście. Tak?
Pytanie teraz, kto z tymi informacjami do rodziców chyba przede wszystkim powinien dotrzeć? Czy powinni robić to nauczyciele, lekarze, psychoterapeuci?
To zależy o jakich, tak jak mówiłem, te informacje dzielą się na różne podkategorie. Jeśli chodzi o samą świadomość tego, że taki problem istnieje, że dzieci doświadczają takich trudności, to jak najbardziej każdy, myślę, że będzie dobrze, jeżeli będzie przekazywał te informacje i wszelkie kampanie społeczne w internecie, w telewizji, w radio jak najbardziej mają sens, żeby po prostu uświadamiać ludzi, żeby przypominać, że możemy się z czymś takim zetknąć. A jeśli chodzi o informacje, gdzie uzyskać pomoc, również może przekazać tak naprawdę każdy. To jak rozmawiać, jak postępować, może rzeczywiście powinny być przekazywane przez osoby, które mają w tej materii jakąś wiedzę, ale myślę, że tak naprawdę im po prostu więcej na ten temat się rozmawia, im więcej się na ten temat mówi, tym lepiej.
Kim są osoby, które do was trafiły? Czy one szukały wcześniej pomocy w innych miejscach i jej nie uzyskały? Czy wasze stowarzyszenie było takim pierwszym wyborem?
Znaczy, jeżeli chodzi o nasze stowarzyszenie,
600 osób to jest spora.
To jest dużo. Ja mogę tutaj wypowiedzieć się na temat środowiskowego domu samopomocy, w którym akurat pracuję. Do nas przychodzą osoby po wizycie w szpitalu psychiatrycznym, po wizycie na oddziale dziennym i one zostają skierowane przez swojego prowadzącego lekarza psychiatrę do nas na taki dalszy model rehabilitacji społecznej, fizycznej czy psychicznej. I my staramy się przez nasze zajęcia, przez nasze treningi zaktywizować te osoby, żeby jak najlepiej mogły funkcjonować w otaczającym je świecie. Bez pomocy osób trzecich, tak? Bo bardzo często jest tak, że te osoby pomimo już dorosłego wieku i to wieku czasami wysoce średniego, jak ja to mówię, cały czas mieszkają z rodzicami i są na ich garnuszku. My staramy się pokazać tym osobom, że mogą funkcjonować samodzielnie i ci rodzice, wiadomo, nie będą żyć wiecznie i że jest szansa, że w momencie, kiedy tych rodziców braknie, poradzą sobie te osoby.
No właśnie, bo wspomagacie też te osoby w poszukiwaniach pracy. Gdzie szukacie dla nich pracy i jak to wygląda, w jaki sposób? Czy tworzycie w ogóle te miejsca pracy dopiero?
Jedną, powiedzmy, z takich form aktywizacji, która u nas działa bardzo prężnie, to jest wolontariat. Mamy Regionalne Centrum Wolontariatu Centerko, które działa naprawdę bardzo prężnie, jeżeli chodzi o wolontariat w regionie łódzkim. Mamy też osoby, które do nas przychodzą, które w tym wolontariacie biorą bardzo czynny udział. To jest wolontariat na bardzo różnych szczeblach, bo to jest i pomoc w domach pomocy społecznej, i pomoc w schroniskach dla zwierząt. Natomiast tutaj, tak jak pani zwróciła uwagę, mamy, tutaj jeszcze kolega też mówił, mamy osoby, które pomagają szukać pracy, są to doradcy zawodowi, którzy też bardzo prężnie, bardzo fajnie potrafią pracować z tymi osobami.
Współpracują też oni z różnymi zakładami pracy chronionej.
Zakłady pracy chronionej, różne organizacje właśnie. I naprawdę jest sporo osób, tutaj nie przytoczę konkretnej liczby, które korzystają naprawdę z tych usług naszych, które jak gdyby motywują, jak gdyby dajemy im możliwość aktywnego bycia, aktywnym w środowisku pracy.
Czyli dla jednych osób to jest szansa na zarobkowanie i samodzielne życie, a dla innych praca poprzez terapię, czy terapia poprzez pracę.
Terapia poprzez pracę, tak, ergoterapia,
tak,
można powiedzieć.
Tak, w parze ze sobą, prawda? No bo z jednej strony jest to aktywność jakaś podejmowana. Te osoby często, gdy do nas przychodzą, są po bardzo długotrwałej po prostu izolacji w środowisku domowym. To są osoby, które potrafiły na przykład spędzić 8 lat w domu, nie wychodząc do czasu, dopóki nie pojawiły się u nas. Tak więc te wszystkie działania mają na celu jakby nauczyć bądź przywrócić im umiejętności, które gdzieś tam zatraciły, zarówno na skutek choroby, zarówno na skutek kryzysów, zarówno na skutek przyjmowanych leków i tej izolacji z różnych powodów. Staramy się uczyć ich tych umiejętności i im je przywracać.
Czyli ta rehabilitacja poszpitalna okazuje się może być w zasadzie tak samo ważna jak całe leczenie. Czy w proponowanym systemie i reformie całego systemu mówi się również o rehabilitacji? Bo w tej chwili jest tak, że mają powstać 3 takie poziomy.
Tak.
300 placówek z psychoterapeutami, przynajmniej po jednej w każdym powiecie. Przychodnie z lekarzami, no i na samej górze szpitalne oddziały. A co dalej?
Znaczy, ja powiem tak, brzmi to bardzo fajnie, tak? Bo to jest coś, czego do tej pory nie było na taką skalę. Brzmi to naprawdę, ja bym powiedział, górnolotnie, tak? Że w każdym powiecie będzie przychodnia, każda szkoła będzie miała, powiedzmy, psychologa. Będzie naprawdę tej pomocy dużo. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy, bo takich propozycji, takich obiecanek od rządu mieliśmy bardzo dużo. Ile z tego się sprawdziło, ile się nie sprawdziło, no to każdy może sobie zobaczyć po tym, jak żyjemy, jak to funkcjonuje. No wiadomo, że byłoby to...
Z góry nie możemy zakładać, że się nie uda.
Nie, ja nie zakładam w żaden sposób, że się nie uda. Mówię tylko, że brzmi to super, tak? I gdyby to chociażby w 80% się sprawdziło, no to byłoby już ekstra.
Ale rzeczywiście nie wiem, czy w tej reformie taka rehabilitacja psychospołeczna jest priorytetem. Myślę, że nadal jednak skupiamy się na pomocy osobom doświadczającym stricte tego kryzysu i to jest bardzo ważne oczywiście w tych momentach takich najbardziej dramatycznych. Aczkolwiek, no tak jak my właśnie tutaj próbujemy przekazać, bardzo ważny jest też ten okres taki poszpitalnej rehabilitacji, pomocy w powrocie do życia w społeczeństwie. Oczywiście to wszystko zależy już indywidualnie od danej osoby.
Często. Ale jeżeli jest zapobieganie i jeżeli wczesna interwencja będzie działać dobrze, to będzie mniej tych ostrych przypadków. A jeżeli chodzi o tę ostatnią część, to co waszym zdaniem jeszcze by się przydało? Byłoby dobrze, gdyby się zmieniło, by wasza praca była jeszcze bardziej efektywna?
Tutaj musimy się chwilkę zastanowić, myślę, bo na pewno lepsza współpraca z lekarzami psychiatrii, tak? Wiemy, jak oni, to są ludzie dosyć mocno zabiegani, mający naprawdę bardzo dużo jakichś swoich tam spraw, plus jeszcze pacjenci, z którymi no, są jak gdyby na co dzień. Często nam się zdarza, że jesteśmy na oddziałach psychiatrycznych, jedziemy tam w formie chociażby właśnie naszej takiej może nie tyle reklamy, co promocji, żeby właśnie lekarze psychiatrzy kierowali do nas swoich pacjentów. No i widzimy, jak to też wygląda, jak te poczekalnie wyglądają. No one są bardzo często pełne pacjentów. Lekarze mają tak naprawdę mało czasu na pacjenta i jeżeli my powiedzmy wchodzimy i chcemy chociażby zasięgnąć jakiejś informacji, to bardzo często jest tak, że lekarz mówi, że no w tej chwili ma dużo pacjentów, nie może porozmawiać, bardzo by chciał, ale nie może. I być może właśnie rozładowanie tych kolejek, co by mogło się zmienić, rozładowanie kolejek do lekarzy, czy chociażby jakoś właśnie zreformowanie tej w kwestii psychiatrii, przyjmowania pacjentów i współpraca z lekarzem, psychiatrą na linii, chociażby właśnie terapeuta, psychiatra, psycholog, psychiatra dla osoby, która chce przyjść i zasięgnąć informacji odnośnie na przykład, nie wiem, swojego podopiecznego, byłoby czymś fajnym, no bo w tej chwili jest to trudne, jest to bardzo trudne.
Tak, lekarze to... też się skarżą, że czasem mają po kilka minut na jednego pacjenta.
To jest właśnie to, co mówię, tak? Że...
Właśnie jak ma wyglądać skuteczność tego leczenia, lekarzy jest po prostu... za mało.
Ja też chciałem wspomnieć o tym, że to, co robimy, to, czym się zajmujemy, ta rehabilitacja psychospołeczna, wymaga, tak jak tutaj Bartek powiedział, ścisłej współpracy z lekarzem prowadzącym danego pacjenta, ale też z rodziną tych osób. Też są osoby, które z różnych powodów na przykład nie mogą dotrzeć do naszego ośrodka, też chciałyby skorzystać z pomocy. Wtedy potrzebna jest pomoc środowiskowa w domu na przykład tej osoby. Tak więc to jest taka współpraca właśnie wielu różnych
na różnych płaszczyznach,
osób,
bo tutaj jest też tak, bo tutaj też jest jak gdyby do nas kieruje MOPS, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Więc tutaj też właśnie tak jak też, mówię, na różnych płaszczyznach MOPS, lekarz psychiatra, my terapeuci, jeżeli byśmy tak zatoczyli cały ten krąg, to w tym kręgu jest bardzo dużo takich przypadków, nie wiem, takiego łańcuszka, powiedzmy, z koralikami, jest bardzo dużo tych koralików.
I wszyscy muszą wykonać swoją pracę
dokładnie.
Dobrze,
żeby to wszystko zadziałało, te tryby się nie pozacierały w pewnym momencie.
A co jest najsłabszym ogniwem?
Myślę, że na razie to jest właśnie informacja i świadomość, tak mi się wydaje.
Jeśli mówimy o tym tutaj systemie, o którym teraz wspominamy, to myślę, że taka świadomość, że ta współpraca pomiędzy różnymi specjalistami jest konieczna. Często spotykamy się z tym, że właśnie no, pacjent w ośrodku jest i tyle. Nie możemy się skontaktować z lekarzem. Z rodziną jest problem również, żeby współpracować. Tak więc ta świadomość, że to leczenie, ta rehabilitacja w zasadzie tej osoby, to nie tylko, że ta osoba do nas przyjdzie, tylko to jest praca również właśnie w środowisku osób chorujących.
Tak jak mówisz, zdecydowana liczba osób w rodzinach takich chorych ludzi myśli, że oddanie do takiego na przykład ośrodka jak nasz, to jest już, dobra, oddaliśmy, fajnie,
sprawa
tam się
załatwiona.
Nim zaopiekują, wszystko ekstra. A to właśnie tak nie działa. My
konieczna
jak gdyby bardzo mocno wspólna, potrzebujemy tak. współpracy z rodziną takiej osoby, bo to ona tak naprawdę zdecydowaną większość czasu spędza ze swoją najbliższą rodziną, tak? A do nas przychodzi jak gdyby no, troszkę do szkoły, prawda? Uczy się od początku.
Uczy się różnych umiejętności.
Nabywa je od nowa, tak. Albo po prostu już odtwarza to, co już kiedyś umiała, tak?
Po prostu potrzebujemy, żeby w środowisku domowym kontynuować jakby egzekwowanie tych rzeczy, których nauczyliśmy osobę na zajęciach.
Czyli podsumowując, dużo pracy jest do wykonania w tej dziedzinie, a zajmuje się nią między innymi Stowarzyszenie Pomost. W ubiegłym roku, jak mówił pan Bartosz, ponad 600 pacjentów uzyskało pomoc ze strony
tak,
stowarzyszenia.
Bo jeżeli chodzi akurat o ten szczebel, bo jeżeli chodzi o dalsze dane, tutaj mogę jeszcze się pochwalić, że prawie 2000 mieszkańcom Łodzi pomogliśmy podjąć wolontariat. To jest niby na skalę Łodzi to jest 2000, ale to zawsze jest 2000, prawda? I to jest chociażby to, co zrobiliśmy z tego 1%. bo tutaj mamy dane, które właśnie pokazują, jak wykorzystaliśmy tylko ten 1%, tak? Gdzie mamy na przykład, że 382 osoby chorujące psychicznie za pomocą naszego działania podjęło płatny staż, czyli jak gdyby no, ta nasza praca nie idzie na marne. I zwracamy się tutaj do osób, które jeszcze jak gdyby nie sprecyzowały się, na kogo przekażą ten 1%. I to nie jest też tak, że jeżeli ktoś stwierdzi, że nie przekaże w ogóle, to ten 1% nie zostanie w ogóle przekazany, on gdzieś zostanie przekazany. I my tutaj z kolegą i w ogóle z naszym stowarzyszeniem, które prezentujemy przed Państwem, no chcemy prosić, aby skierować może właśnie w stronę naszego stowarzyszenia, aby jakbyśmy jeszcze bardziej mogli rozwinąć skrzydła, jeszcze bardziej pomóc tym osobom i zwiększyć nasze możliwości.
Z całą pewnością warto wspierać organizacje pożytku publicznego, a dziś gościliśmy Stowarzyszenie Pomost, Bartosz Woźniak i Jakub Owczarek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.